i tym fundamentem jest Słowo. I to wszystko, co my robimy, ono ma wynikać z naszej wiary w to Słowo. Że odkrywamy coś w tym Słowie i zaczynamy praktykować to Słowo, tak? I to jest posłuszeństwem. Ja chcę też jeszcze tak króciutko dodać może właśnie w ramach świadectw. Ja wczoraj też miałem niesamowity czas w ogóle jeszcze, jak wróciłem do domu. Powiem wam, że jeszcze długo nie mogłem spać. Poszedłem sam do pokoju. Gdzieś może półtorej godziny jeszcze w nocy siedziałem, do wpół do pierwszej. Nie byłem w stanie zasnąć. Przyszedł taki pokój, to nie był pokój w środku mnie, ale to był pokój na zewnątrz. Ja czułem pokój w całym mieszkaniu. Ja siedziałem, tylko podnosiłem ręce i mówię, Boże, co jest? Co jest? W ogóle co się dzieje po prostu? I się tym rozkoszowałem, to jest fantastyczne. Zaryzykuję być troszkę. Coś wam powiem, co będzie dla was może jakimś próbą trochę, ale wczoraj miałem proroctwo przez brata Krzywego, bardzo trafione. Ja nie chcę mówić o tym proroctwie, ale tam coś było, co właśnie kiedy siedziałem w nocy, mi się przypomniało. I tam była mowa, że jestem w środku walki, tak? Ale była mowa, że Bóg mówi, ja kończę ten okres. I Bóg mówi, ja ci posyłam aniołów. I kiedy tak siedziałem w tym pokoju, przypomniało mi się to słowo, które on powiedział. I zacząłem mówić, Ojcze, dziękuję ci za aniołów. Kiedy zacząłem dziękować za to, pokój zaczął jeszcze narastać. W pewnym momencie było tak, że ja dosłownie się rozglądałem, czy oni gdzieś stoją. Może wam się wydawać teraz to głupie, ale Biblia mówi w Hebrajczykach, że on czyni aniołów sługami dla tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Wiecie, że oni nieraz przychodzą powalczyć, żebyśmy my odpoczęli? To jest bardzo biblijne. W Psalmie 34 jest powiedziane, anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się boją Pana. Czy ty chciałbyś mieć obóz aniołów założony wokół swego życia, wokół swego domu? Chodź w bojaźni Pana. Bój się Boga. Kochaj Go całym sercem. Służ Mu. Nie cofaj się. Bóg wtedy rozkazuje aniołom, by przychodzili, zakładali obóz w twoim życiu. Ja już nie wiem, czy to był Eliasz czy Elizeusz, nie pamiętam, ale tą historię pamiętacie, co armia go otoczyła, tego proroka. Jego ten sługa przeraził się, a on mówi, Panie, otwórz oczy. Co on zobaczył? Była armia naturalna, za armią naturalną była cała armia aniołów dla jednego proroka. Powiem wam, dobrze wiedzieć nieraz, że ktoś z nami jeszcze jest w tej bitwie. Mi to bardzo się spodobała ta myśl. Ktoś z nami jeszcze jest. Jest ta rzeczywistość duchowa, my nie widzimy, ale jesteśmy w walce wszyscy. Ale Bóg jeszcze posyła nam aniołów, żeby byli z nami, żeby nam pomagali. To jest fantastyczne dla mnie. Wiecie, Gwen Shaw w takiej książce Wizyta w niebie? Nie. Tak? Tak. A, to tak, tak może. Ona miała takie doświadczenie, że właśnie była w wielkim boju. Wróg zaatakował jej życie, jej służbę. Ona praktycznie stanęło wszystko na krawędzi w ogóle. Jej życie nawet. Ona zachorowała i ona pościła. Nie pisze ile, ale pisze, że to był jeden z dłuższych postów w jej życiu. A ona nawet po 40 dni pościła i była chora jeszcze. I praktycznie to było albo być, albo nie być. Ona była w takim stanie, że leżała i jak Bóg przysłał do niej dwie siostry, które przyleciały samolotem z innego kraju, bo Bóg im powiedział, że mają ją odwiedzić, ona nawet się zastanawiała, jak im otworzyć drzwi. Była w takim stanie, poszcząc. One przyszły, pomodliły się. Nikt jej nie trzymał za rękę, ale ona poczuła, że ktoś się złapał za rękę. I przyszła moc Boża, ona została w jednej chwili uzdrowiona. I mówi, tej nocy Bóg coś dla mnie zrobił. Mówi, leżałam w nocy. I mówi, i aniołowie, ona widziała to, schodzili tak jakby schodami i wypełnili cały salon w jej domu. I śpiewali pieśni, uwielbiając Boga. I całą noc spędziła w takiej atmosferze. Oczywiście to się nie dzieje, kiedy oglądamy nasz ulubiony serial. To się dzieje w walce, tak? To się dzieje w naszym zaangażowaniu w służbę Jemu. Jeśli chcemy takich rzeczy, pójdźmy za Bogiem całym sercem. Wiecie, jeśli to jest tak, że człowiek, jego sługa na ziemi, daje mu wszystko, Bóg z nieba daje ci wszystko. Wszystko wtedy jest dla ciebie. Wszystko. Jeśli ty dasz mu wszystko. Oczy Pana przepatrują ziemię, żeby zobaczyć, żeby pomagać tym, którzy sercem doskonałym trwają przy Nim. Oczy Pana latają po ziemi. Ja nie wiem jak, nie wyobrażam sobie, jak to jest. Tak, to jest Duch Święty, tak myślę. Ale On szuka, wiecie, On patrzy. I tam, gdzie są ludzie, którzy sercem doskonałym trwają przy Nim, On angażuje się, by im pomagać.
Dobra.
Widzicie, jakoś tak jesteśmy coraz odważniejsi w modlitwie o siebie nawzajem, o nasze potrzeby. Wierzę, że będą rezultaty coraz większe. Ja w to wierzę. Powiem wam, temat, który ostatnio jakoś tak Bóg daje, widzę tutaj do Kościoła i tak jak ja rozmawiam z niektórymi, my czujemy się, że my już nie jesteśmy w stanie tego puścić. To jest temat, żeby odnaleźć chrześcijaństwo mocy. Nie słowa, nie teorii, ale by znaleźć ten wymiar chrześcijaństwa, wiecie, gdzie to jest normalne, że moc Ducha Świętego się objawia i manifestuje. W Dziejach Apostolskich czytamy, to było normalne. Wiele kościołów w historii to było normalne, tak? My czytamy teraz różne świadectwa różnych ludzi, patrzymy i mam wrażenie, że jesteśmy w miejscu, gdzie mamy odnaleźć skarby, które Kościół utracił. Ja nie mówię o naszym teraz Kościele, mówię generalnie o Kościele. Jeśli 100 lat temu, jeśli 150 lat temu, wiecie, były spotkania, gdzie ludzie setkami, tysiącami byli uzdrawiani, to ja się pytam, gdzie to Kościół dzisiaj ma? Co się po drodze takiego wydarzyło, że dzisiaj to się nie dzieje? Coś się wydarzyło. To jest dowodem na to, że nasz wróg nie jest głupi. Ludzie płacili cenę za to kiedyś. Dostawali objawienia. Pościli, modlili się. Osiągali wiarę, jak Paweł mówi, wartościową, tak? Mówi, osiągnijcie, żebyście osiągnęli wiarę równie wartościową, co nasza. Oni, różne są poziomy wiary. I ludzie dochodzili do miejsca, poziomu wiary, gdzie nie było problemem uzdrowienie. I ja nie mówię teraz o migrenie, ale działo się wszystko. Tak jak Jezus uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc i wyganiał wszystkie złe duchy. I to jest coś, kochani, co my musimy odkryć. Co my musimy się dokopać i musimy wrócić i odnaleźć. I Bóg chce. Bóg tego chce. Bóg tego chce. Więc dzisiaj chcę mówić o Ewangelii, która jest naszym fundamentem wiary. Nie ma żadnego innego fundamentu. To jest Chrystus, to jest to, co On dla nas zrobił i to jest nasza wiara w te rzeczy. Więc Izajasz 53 otwórzmy. Od pierwszego wersetu. Nie, coś chcę najpierw innego przeczytać. Otwórzmy Hebrajczyków. Teraz się mocno skupcie przez chwilę, bo coś ważnego chcę wam powiedzieć. 3:12 może ja zacznę. Hebrajczyków 3:12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I później, 4 rozdział od pierwszego. gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Słowo, to co dzisiaj będziemy rozmawiać, to ja już wam mówię, będziecie mieli walkę, żeby w to wierzyć. Ja też przechodzę przez tą walkę. Walka jest o wiarę. Jeśli przychodzi słowo od Boga, ale nie zostaje powiązane z wiarą w twoim sercu, to słowo nie przyda ci się na nic. To może być niesamowite obietnice, ale ono musi zostać powiązane z wiarą twojego serca. Dopiero wtedy zaczyna pracować w naszym życiu. Więc jeśli będzie was atakowała niewiara, to się nie dajcie. My teraz mówimy o faktach. My będziemy mówić o faktach, nie o uczuciach. To nie ma nic wspólnego z tym, kto jak się czuje. To nie ma nic wspólnego, w jakim byłeś kościele, jakie miałeś doświadczenia w swoim życiu tych rzeczy. To nie ma z tym nic wspólnego. My teraz będziemy mówić o tym, co mówi Słowo Boże, o pewnych rzeczach. I ono jest jedynym fundamentem naszej wiary. Więc czytajmy Izajasza. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karę za winę nas wszystkich. I tu się zatrzymamy. Ten szósty werset. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego, Jezusa, dotknął karą za winę nas wszystkich. To słowo wina to jest słowo awon. Hebrajski. I Derek Prince tak tłumaczy to słowo z hebrajskiego. Bunt, grzech, wina z wszystkimi konsekwencjami wynikającego z tego buntu, winy i grzechu. Więc Jezus na krzyżu wziął wszystko, co należało się nam, aby to, co się należało Jemu, przyszło do naszego życia. Nie tylko wziął grzech, ale wziął całą karę za grzech i całą konsekwencję, którą powinien otrzymać człowiek, który grzeszy. Na przykład jest powiedziane, stał się przekleństwem na krzyżu, żeby do nas przyszło błogosławieństwo. Na przykład jest powiedziano, stał się ubogi, byśmy my zostali ubogaceni. Rozumiecie? To nie jest tylko grzech. Cała kara spadła na niego. Wszystkie przekleństwa, które były w Biblii wymienione, to wszystko dotknęło Jezusa i spadło na niego, aby wszystko, każde błogosławieństwo, które należało się Jemu, przyszło dla nas. Czy to nie jest fantastyczne? Czy choroba nie była przekleństwem? Ale on to wziął. Ten czwarty werset, lecz on nasze choroby nosił i nasze cierpienia wziął na siebie. Te słowo choroby to jest słowo nasa. Nie, przepraszam, to nie tu. Choli. Choroba, niemoc. Ja nie będę podawał fragmentów w Biblii, gdzie to słowo występuje. W każdym wypadku dotyczy fizycznej choroby. Nie ma ani jednego przypadku, żeby to słowo dotyczyło czegoś, co jest duchowe. Nie ma. Ok? I to słowo teraz nosił, to jest nasa, podnieść, odnieść, przekazać lub przesunąć. I to słowo było używane przez Lewitów, i to jest 3 Mojżeszowa 16, 22. I tu jest mowa o tym, kiedy brano kozła i kapłani wszystkie grzechy Izraela wkładali na tego kozła. I tu jest napisane, tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści tego kozła na pustynię. Więc było tak, że kapłani brali tego kozła, lewici, wkładali ręce i całe grzechy Izraela przechodziły na tego kozła i oni go wypędzali na pustynię za obóz Izraela. I to jest to samo słowo, gdzie jest powiedziane, że on poniósł nasze choroby. To jest coś, co on już zrobił. To jest czas przeszły, dokonany. To jest coś, co się stało. To samo słowo jest potem w 11 i 12 wersecie. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. I to jest to samo słowo. I dalej czytamy. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Te same słowo jest użyte do grzechów i win, jak do chorób. Dlaczego my w to nie wierzymy? Bo nas tak nie uczono. I ludzie, którzy mieli efekty, oni wszyscy na tym bazowali. Bosworth, ja później będę chciał przeczytać ze 2 świadectwa z jego usługi. On wszystko, wiecie, kiedy on to przeczytał i kiedy on dostał objawienie, że w dziele odkupienia Chrystusa jest uzdrowienie dla wszystkich chorych, on przysięgł Bogu, ten człowiek, powiedział, odtąd nigdy nie będę bazował na niczym innym, jak tylko na tym, co ty zrobiłeś. I mówi, będę modlił się o chorych. Jeśli ktoś padnie trupem, przejdę nad nim i będę się modlił o następną osobę, ale to jest koniec Boże. Ja decyduję się w to wierzyć. I człowiek w ileś lat, jego syn mówi, w ileś lat jego służby, to nie była cała służba, ale przez służbę w Stanach, ten człowiek dostał 225 ponad tysięcy listów ze świadectwami uzdrowień. I to nie były migreny. 225 tysięcy. To byli tylko ludzie, którzy napisali do niego, zdecydowali się, a tak jak mówiliśmy, maili nie było. Trzeba było siąść, napisać, pójść na pocztę, wysłać. Więc to jest jakiś procent ludzi, którzy byli uzdrowieni. Po co ja to mówię? Bo na tej prawdzie możesz stanąć. Jaka inna jest dla ciebie prawda, z której możesz przyjąć przebaczenie grzechów? Czy czujesz, czy nie czujesz? To wierzysz tylko w to, że On je poniósł, że zabrał twoje grzechy. Tylko w ten sposób możesz przyjąć usprawiedliwienie. Dlaczego chcemy rozdzielić to, co On zrobił? Nikt nie może tego rozdzielać. To, co myśmy zrobili dzisiaj w kościołach, myśmy wzięli część prawdy i myśmy ją wyeksponowali. I głosimy płomiennie o odpuszczeniu grzechów, nie mówiąc nic, że On wziął nasze choroby. To skąd mam być? Ja ostatnio rozmawiałem ze świadkami i im mówię, te świadectwa mnie tak duch napełnia, to się tak zbudowałem, bo im nie pozwoliłem mówić. Więc byłem tak zbudowany po godzinie, bo im ciągle ja mówiłem, tak? I w pewnym momencie, wiecie, oni mówią, no dobrze, no ale to dlaczego tyle ludzi choruje i my nic się nie dzieje? Ja mówię, bo jeśli wy macie doktrynę, że on już nie uzdrawia, to jak to się ma dziać? To jest proste. No, nic na to nie powiedzieli. Ona jeszcze powiedziała, że uzdrowienia, wiecie, bardzo fajnie też mi Duch Święty dał mądrość. Powiedziała ta osoba, że uzdrowienia były tylko po to, w pierwszym wieku, by potwierdzić prawdę Ewangelii. Na co ja natychmiast powiedziałem, to dlaczego w Jakuba uzdrawiano ludzi już wierzących? Oni już nie potrzebowali potwierdzenia Ewangelii. Żadnego, tak? Więc ten argument jest po prostu śmieszny. Jest śmieszny, tak? I chcę wam powiedzieć, że to jest coś, o co teraz toczy się walka. O naszą wiarę. Czy będziemy mówić, wierzyć tak, jak mówi Pismo. Jezus kiedyś powiedział do swoich uczniów po zmartwychwstaniu, o głupi, że nie wierzyliście we wszystko, co o mnie mówi Pismo. Wiecie, że my możemy być głupi? My jako chrześcijanie możemy być głupi. Możemy sami siebie okradać, nie wierząc w to, co mówi Pismo. Ja powtarzam, nie ma innego fundamentu dla twojej wiary. Jeśli nie wierzymy w to, to nie ma chrześcijaństwa. Wszystko, co mamy, to jest to, co Jezus zrobił na krzyżu i to jest nasze życie przez wiarę w to, co On uczynił. I w tym jest pełnia. Derek Prince tak pięknie mówi, tam jest wszystko, ale nasze poznanie jest progresywne. My, nawracasz się, nie widzisz tej pełni. Ale Bóg mówi, ja posłałem Ducha, żeby On wam pokazał, czym ja was obdarowałem. Więc Duch Święty, On w te prawdy chce wprowadzać. To wszystko nam pokazywać. Więc to wszystko, słuchajcie, co Jezus zrobił na krzyżu, to jest coś, co już się stało. Okej? To się stało. To jest wszystko w czasie przeszłym. Teraz chrześcijaństwo to jest to, że my wierzymy w to, co już się stało. Jeśli wierzysz w to, co się stało, ty możesz już za to dziękować. Niezależnie od tego, co ty czujesz. Niezależnie. Niezależnie, jakie są okoliczności. Dlaczego możesz dziękować? Bo on nie kłamie. Co ma to wspólnego, co ja czuję? Co ma to wspólnego, jakie są symptomy? Co to ma wspólnego z Jego wiecznym Słowem? Carrie Blake, wiecie, taki człowiek, tego bardzo mocno dzisiaj Bóg używa. Myśmy w piątek trochę oglądali jego świadectwo wskrzeszenia córki z martwych. 45 minut mówi się o martwą córkę. To jest niesamowite świadectwo. Niesamowite. On 25 minut nosił ją na rękach martwą. Ona wypadła z drugiego piętra na beton, głową, tak z rękami. On tylko słyszał klapnięcie, wyszedł z domu i tak ją znalazł, 7-letnią dziewczynkę. Wciśniętą w beton. Nos wciśnięty, zęby wyszły po prostu przez dziąsła. I trup, krew się leje. On ją wziął na ręce i wiecie, 25 minut chodził. W tym momencie on już kiedyś stracił pierwszą córkę. I w sekundę zobaczył pogrzeb pierwszej córki i głos w jego głowie zaczął mówić, pochowasz następną. I on tylko zaczął powtarzać w imieniu Jezusa, nie umrzesz, ale będziesz żyć. 25 minut z nią chodził wkoło domu martwą. Ten głos był w jego głowie coraz głośniejszy, więc on też stawał się coraz głośniejszy. Po 25 minutach wszedł do domu, w przedpokoju ją położył. Ona po prostu tak była. Trup, rozumiecie? On zaczął jeszcze głośniej, w imieniu Jezusa nie umrzesz, ale będziesz żył. I zaczął krzyczeć. Usłyszała żona i dwójka dzieci. Oni zbiegli, zobaczyli, zaczęli panikować, krzyczeć. Tak? On się odwróci i mówi, zamknijcie się. Albo się uspokójcie, albo wyjdźcie stąd. I 20 minut jeszcze krzyczał w imieniu Jezusa. Nie umrzesz, ale będziesz żyć. I w pewnym momencie to było tak, jakby coś uderzyło w brzuch tą dziewczynę. Ona i opluła go krwią. I on patrzy w oczy, on widział, jak duch wraca do ciała. Nasz Bóg jest niesamowity. Niesamowity jest. Nie wiem, gdzie byłem, ale wracam do wersetu. Ewangelia Jana, pierwszy werset, pierwszy rozdział. 16. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. I jeszcze z Kolosan chcę przeczytać. Kolosan, drugi rozdział, 10 werset. I macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Więc Jan mówi, z Jego pełni bierzemy łaskę za łaską. Tu jest powiedziane, macie pełnię w nim. I wiecie, kiedy to czytałem, pewien obraz wszedł do mojego serca. Pewne myśli zaczęły przychodzić. Bóg przygotował pełnię dla swoich dzieci. Słuchajcie, Bóg wiedział, że przychodzi czas, kiedy On adoptuje miliony. I to, co On przygotował w Chrystusie, to jest tak, jak Ty byś budował dom dla dzieci, które mają Ci się zrodzić. I On przewidział wszystko. Wszystko, cokolwiek, kiedykolwiek będzie potrzebne Jego dzieciom. To wszystko zrobił w swoim Synu i to wszystko nazywa pełnią. Więc kiedy teraz naradzasz się na nowo i ty masz chorobę, to on nie mówi, ojejku, ja tego nie przewidziałem, ja zapomniałem, ale on mówi, ja przygotowałem wszystko. Ja przygotowałem całą pełnię dla ciebie. Jest każda potrzeba do zaspokojenia w Chrystusie dla ciebie. On nie jest zaskoczony niczym. Nie jest zaskoczony, że potrzebujesz uwolnienia, uzdrowienia, złamania przekleństw. Niczym nie jest zaskoczony. To wszystko już się stało w Synu. To wszystko się stało w Chrystusie, tak? Teraz my z tego bierzemy. I teraz, co jest bardzo ważne, słuchajcie, że to, co ten Izajasz 53, co czytamy, to jest bardzo ważne teraz. To jest dla wszystkich ludzi. To nie jest dla niektórych, to nie jest dla wybranych, to nie jest dla jakiejś grupy. To, co Jezus zrobił na krzyżu, zrobił dla każdego człowieka, który chodzi po ziemi, czy chodził, czy będzie chodził, dla każdego. To jest bardzo ważne. Wiecie, Paweł w 1 Tymoteusza 4,10, on mówi o Bogu, że On jest Zbawicielem wszystkich ludzi, najbardziej wierzących. Tu u nas zwłaszcza, ale to słowo jest najbardziej. Ale co on mówi? Dlaczego on tak mówi? Dlaczego on mówi o Bogu, że jest Zbawicielem wszystkich ludzi, ale mówi najbardziej wierzących? Dlatego, że dzieło Chrystusa jest dla wszystkich. Dlatego on mówi, że w Chrystusie Bóg zbawił wszystkich ludzi, ale najbardziej z tego biorą ci, którzy uwierzyli. To są ci, którzy z tego czerpią. To są ci, którzy przyjmują. Ale to jest dla każdego. W 2 Koryntian, w 5 rozdziale, jest napisane 5,19, może wcześniej jeszcze, 14, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Słuchajcie. To jest powiedziane, miłość Chrystusowa ogarnie twoje serce, kiedy złapiesz to objawienie, że On zrobił to dla wszystkich. Paweł mówi, ogarnia nas miłość, którzy doszliśmy do tego poznania, do tego przekonania. Wiesz, co to znaczy? Ty możesz chodzić ulicami, patrzeć na ludzi i chodzić w świadomości, że za każdego z nich Jezus wziął ich grzechy, Jezus wziął ich choroby, Jezus ich wszystkich kocha. Jest tylko jedna sprawa, niech oni się do Niego zwrócą. To jest tyle. To jest niesamowite. Dlatego to słowo jest powiedziane, słowo, które Jezus przyniósł, słowo Ewangelii, ono jest pełne łaski i prawdy. Nie da się, żeby było bardziej pełne. Nie da się. Dlatego, że to jest dla wszystkich. To nie jest dla niektórych. On nie poniósł chorób niektórych. On nie poniósł grzechów niektórych. Zrobił to dla wszystkich. To jest niesamowite. I dalej, 19 werset, w tym samym rozdziale, 2 Koryntian 5, 19, mówi tak. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. To jest niesamowity werset. Rozumiecie? Bóg w Chrystusie pojednał z sobą cały świat. To znaczy każdego człowieka. To znaczy, ty nie musisz prosić, żeby On to zrobił. On mówi, ja to zrobiłem. Teraz On mówi, ale wy teraz pójdźcie i im o tym powiedzcie, bo oni o tym nie wiedzą. Ale my idziemy i Ewangelia to jest to, że my mówimy ludziom, co Bóg już dla was zrobił. To jest Ewangelia. Nie co ty musisz zrobić. Ale mówimy, co Bóg dla ciebie zrobił i możesz to przyjąć w jeden sposób, przez wiarę. Pokutuj i uwierz. I to jest wszystko. Teraz możemy powiedzieć tak. To dlaczego tak się nie dzieje, że kiedy człowiek się naradza na nowo, to natychmiast jest uzdrowiony, uwolniony? To się dzieje. Nie wszędzie. Ale są miejsca, gdzie to się dzieje. Tam, gdzie w to wierzą i tam, gdzie to głoszą, tam to się dzieje. Hunterowie, nie wiem, czy pamiętacie te kasety, tak? Uzdrawianie chorych. Oni mówili prosto. To wszystko, Izajasz 53, to jest jak koszyk. Pełen błogosławieństw i to jest dla ciebie natychmiast, kiedy ty się naradzasz na nowo. Oni tak wierzyli, oni tak ludzi przyprowadzali, kto się narodził na nowo, oni od razu się modlili o uwolnienie, o uzdrowienie i ci ludzie to otrzymywali. Nie musieli ileś czekać, ale to jest kwestia, czy my w to wierzymy i czy my to praktykujemy. Tylko o to chodzi. Colin Eckhart opowiadał o kościele w Argentynie, gdzie oni w to wierzyli. I to się wszystko działo. I ludzie w tym samym dniu byli zbawiani, chrzczeni duchem, uwalniani i uzdrawiani. Bo to jest wszystko w jednym pakiecie. Wiesz, nie musisz zarabiać na przebaczenie. Nie musisz zarabiać na uzdrowienie. Jezus już to zrobił. On za to zapłacił. I teraz jest właśnie niesamowite to, żeby to zobaczyć. To, co ja mówiłem jakiś czas temu, 2 tygodnie temu, że to wszystko my tylko bierzemy przez wiarę. To, co jest Rzymian 5:1-2, tak? Że dostęp do tej łaski mamy przez wiarę. I jest jeszcze bardzo fajny werset w Galacjan, w 3 rozdziale, popatrzcie. Bardzo mocny werset to jest. 3:22. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Słuchajcie, wszystkie obietnice są tylko przez wiarę. Tylko. Tylko. I o tą wiarę jest walka. I ludzie, którzy doszli do miejsc, gdzie tą wiarę odnaleźli i ta wiara stała się skuteczna, to są ludzie, naprawdę, którzy byli zdesperowani. Wiecie dlaczego? Całe nasze dziedzictwo to jest jak ziemia, którą mieli zdobywać Izraelici. I ta ziemia, ona jest pokryta wrogami. I to jest tak, że diabeł wie, że jak my to znajdziemy, jak my to odkopiemy i jak my to odkryjemy, to coś się będzie dziać. Dlatego jest walka o to. Jest walka o tą wiarę. Dlatego trzeba pościć, modlić się, szukać, badać słowo, być stanowczym. Dlatego, że wróg zrobi wszystko, żebyśmy my nie wierzyli w te rzeczy. Żebyśmy byli kościołem, który nie doświadcza tego. Oto jest nasza walka w naszych sercach. I teraz weźmy 1 Koryntian, 1 rozdział. Powiem wam, że ja czytałem te 2 rozdziały ostatnio, pierwsze, i nigdy w życiu jeszcze nie czytałem tych rozdziałów w taki sposób. Po przeczytaniu tych 2 rozdziałów wyrwało mnie z butów. Wypełniała mnie taka radość, że chodziłem cały czas jak nad ziemią. I coś wam chcę, tu są niesamowite rzeczy zawarte. I czytajmy od pierwszego wersetu. Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Od czego on zaczyna? Ta łaska jest nam dana w Chrystusie. On na samym początku już kieruje ich na krzyż. Ta łaska, słuchajcie, dana w Chrystusie, to jest właśnie Izajasz 53. To jest to wszystko, co tam się dla nas stało. To jest nazwane w Biblii łaską daną nam w Chrystusie. Więc on mówi, ja dziękuję Bogu za tą łaskę, która wam jest już dana. I dalej mówi, i żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo, wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, pierwsze, co ma być utwierdzone w naszym życiu, to świadectwo o Chrystusie. My nie pójdziemy nigdzie dalej, my nie dokonamy żadnych wielkich rzeczy, jeśli my naprawdę nie będziemy wierzyć całym sercem w to, co jest setnem. To, co jest początkiem naszej wiary. To, co się stało na krzyżu. To jest to, co Paweł mówi, te świadectwo zostało w taki sposób w was utwierdzone, że Duch Święty z mocą działał w was w taki sposób, że mieliście wszystkie duchowe dary. Z powodu tylko tego, że to świadectwo o nim zostało w was utwierdzone. Izajasz 53, pierwszy werset, on mówi tak. Kto uwierzy wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Ten werset, słuchajcie, to jest niesamowite. Dlatego, że tam są ukryte te skarby. I teraz pierwsze pytanie jest, kto w to uwierzy? Kto uwierzy w tą wieść? A następne od razu mówi, komu objawi się ramię Pana? Słuchajcie, ten, kto uwierzy w to, ramię Pana mu się objawi. Wiecie, co to jest ramię Pana? To jest moc Ducha Świętego. W tym jest moc. I tu będziemy o tym czytać. Moc. W krzyżu jest moc. Zawarta Boża moc. Jeśli ty w to zaczynasz wierzyć, ramię Pana zaczyna się objawiać w twoim życiu. Dlatego Paweł mówi w Galacjan w 3 rozdziale, że jak się działy cuda. Mówi, przez słuchanie z wiarą. Bóg dokonywał pośród was cudów. Oni tylko słyszeli poselstwo, a on mówi 3:1 Galacjan. Ja wymalowałem wam obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Mówi, byłem u was i zrobiłem jedną rzecz. Przez Ducha Świętego głosiłem wasz krzyż w taki sposób, że on się stał tak realny, jakbyście widzieli ten obraz. I z tego powodu, kiedy ja to namalowałem i w waszych sercach to słowo połączyło się z wiarą, Duch Święty na was stąpił i was uzdrawiał, uwalniał i robił niesamowite rzeczy. W jeden sposób. Uwierzyliście w te poselstwa. To jest wszystko. To jest wszystko, czego potrzebujemy. Uwierzyć w to, co Chrystus dla nas zrobił. To jest wszystko. Nie możesz nic dodać. On powiedział, doskonale dokonało się. Nic nie możesz dodać. Możesz uwierzyć, radować się i być wdzięcznym. I wtedy ramię Pana objawi się w twoim życiu. To jest proste. Czytajmy dalej. 1 Koryntian od 18. Tu zrobimy tą przerwę. I od 18 teraz. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, dla nas mowa o krzyżu jest mocą Bożą. I to jest niesamowite, że Kościół doszedł do miejsca, gdzie nie wierzy w krzyż. I wtedy my się dziwimy, dlaczego nie ma mocy, dlaczego się te rzeczy nie dzieją. My musimy wrócić do miejsca, gdzie będziemy mieli 100% pewność w to wszystko, co on zrobił. I mamy tak wierzyć, mamy tak głosić i mamy tak działać, wierząc w to wszystko, co już się stało na krzyżu. Kiedy my będziemy to głosić, będziemy tak działać, Duch Święty będzie potwierdzał swoją mocą, bo mowa o krzyżu jest mocą Bożą. To jest proste. To nie ma nic wspólnego, jak się czujesz. To nie ma nic wspólnego, jakie są symptomy. Wiecie, ten Bosworth, on jest tak niesamowity, jak go czytam. On doszedł do takiej wiary, słuchajcie, co wam powiem, co jest abstrakcją dla mnie, na moim poziomie dzisiaj. Ale on mówi tak, jeśli jesteś chory, poważnie chory i modlisz się, mówi, ty tylko masz się modlić w oparciu o to, co już Jezus zrobił. To jest jedyne źródło dla ciebie wiary. Masz w tym stanąć, masz to ogłaszać i masz dziękować. I mówi, kiedy zaczynasz to robić, mówi, podłączasz się do krzyża i proces się zaczyna. I mówi tak, jeśli ci się polepszy, to nie ma być dowodem tego, że to działa. Tylko słowo. To jest kosmos w ogóle dla mnie. On mówi, nawet to, że ci się polepszyło, nie ma być dowodem twojego uzdrowienia. Ty masz stać na tym, że to się już stało. I to jest koniec, niezależnie od symptomów. To jest inny wymiar wiary, tak? My mamy do tego dojść, ja wierzę. Ale naprawdę ci ludzie, ten Cary Blake, co oglądamy, on mówi te same rzeczy. Oni, to są ludzie niewzruszeni niczym. Oni tylko żyją w wierze, w te słowo. To, co Cary Blake opowiadał w historii o Uglesworcie, którego Bóg niesamowicie używał w uzdrowieniu, i on opowiadał taką historię, myśmy to oglądali, wiecie, on się pomodlił, człowiek, znaczy nie pomodlił, on huknął człowieka, tak, gdzieś chorego, ten człowiek był po prostu w takim ubranku ze szpitala i on go huknął i ten człowiek padł i został już tak, tak. I lekarz zaczął krzyczeć, zabiłeś go, co ty zrobiłeś, nie? A on tylko powiedział, ja wiem, co robię i wyszedł. I wyszedł. Ten człowiek kilka minut leżał. Po kilku minutach zerwał się, 100% uzdrowiony. I słuchajcie, on wybiegł w tym ubraniu szpitalnym. Wigglesworth szedł. On wybiegł i krzyczał, jestem uzdrowiony. I Wigglesworth się nawet nie odwrócił. I ten człowiek mówi, świadkowie mówią, on się nigdy nie odwracał. I on mówi, wiecie dlaczego? Jego to nie dziwiło. Jego to nie dziwiło. On był w takim miejscu wiary, że on to wiedział. Jego nie dziwiło to. My byśmy, rozumiecie, po takim czymś dzisiaj i to też by było dobre, bo nas to jeszcze dziwi. Ale można wejść do miejsca, gdzie ciebie dziwi, kiedy się nie dzieje. Czytajmy dalej, 19 werset. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie jest badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości? Przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. To jest niesamowite. Ale czytajmy dalej. Podczas gdy Żydzi znaków domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, czyli Izajasz 53. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych, dla nas i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Tu Paweł jeszcze dodaje, że mało tego, że to jest moc, on mówi, to jest mądrość. I tu jest powiedziane wcześniej od 19, że Bóg mówi, ja obrócę w niwecz mądrość. On mówi, wzywa wszystkich mędrców świata i mówi, chodźcie, porozmawiamy. I mówi, chodźcie, powiedzcie mi, pokażcie mi swoją mądrość. Pokażcie mi, jakie wy macie rozwiązania na potrzeby ludzi, na ich cierpienia, na ich związania, na ich choroby. On mówi, pokażcie mi, pokażcie, co wy potraficie. A on mówi, ale ja wam powiem, jest moja mądrość i to jest Chrystus ukrzyżowany. I to jest moja moc i to jest moja mądrość. I to jest to, co Bóg woła do świata. Chcesz być mądry? To uwierz w mojego syna. Uwierz w to, co on zrobił na krzyżu. To jest moja mądrość i to jest moja moc dla całego świata. Po co mamy szukać w jakichś książkach psychologicznych pomocy? Gdzie my doszliśmy nieraz? Bóg mówi, przyjdźcie tutaj i uwierzcie tylko w mojego syna. Tam jest pełnia, jest wszystko, co potrzebujesz. Wystarczy dla wszystkich. Tylko uwierz. Tylko uwierz. Idziemy dalej. 25. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza. Dla niewierzących to jest głupi. Jezus na krzyżu jest głupi. Niektórzy się śmieją. Niektórzy robią z tego coś śmiesznego. I to jest największa słabość. To jest miejsce słabości. Ktoś nagi, bezbronny, przybity do krzyża, jest tak słaby. Ale Bóg mówi, ta słabość jest mocą, zbawieniem dla każdego, kto uwierzy. Tak? Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, by zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. I teraz słuchajcie. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością. Wiecie teraz, co mówi? Bóg mówi, ja mam mądrość. Moją mądrością jest mój syn ukrzyżowany. Ale teraz on mówi, to jest nasza mądrość. To znaczy my przyjmujemy tą mądrość i my zaczynamy wierzyć. I teraz już my mówimy, razem z Bogiem, ja się zgadzam z Tobą. Ja przyjmuję Twoją mądrość. Ja będę myślał tak, jak Ty mówisz. Ja zgadzam się z Twoim poselstwem. Ja zgadzam się z Twoją mądrością. I Twoja mądrość teraz stanie się moją mądrością. I to jest to, co tutaj mówi Paweł. W Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Więc całe nasze życie ma być to, że ja się chlubię Chrystusem i tym wszystkim, co On dla mnie zrobił. Ja nie mam żadnej sprawiedliwości bez Niego, ale ja jestem sprawiedliwy, bo On jest moją sprawiedliwością. Ja jestem święty, bo On jest moim uświęceniem. Ja mogę być mocny, bo On jest moją mocą. Wszystko. I ja się tylko chlubię Nim. Okej? Okay? Tym, co dla mnie zrobił. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami. I znowu, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, i w lęku, i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. To jest niesamowite. On znowu ciągle to samo pisze. Mówi, przybyłem do was i tylko głosiłem wam Chrystusa ukrzyżowanego. I mówi, co się stało, kiedy ja to robiłem? Duch Święty mocą dotykał was. I wiecie, i tu jest, wierzę, to jest coś, co dzisiaj jest bólem Kościoła. I dlatego Kościół jest słaby. Słuchajcie, ten werset on mówi, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Słuchajcie, pierwsze, z czym ty ludzie się zetknęli się z Bożą mocą. Zetknęli się z posłaniem o Jezusie ukrzyżowanym i Duch Święty z mocą przychodził i potwierdzał te przesłanie i oni nawracali się i ich wiara od razu była budowana na tym, że jest w tym moc. Dzisiaj ludzie się nieraz nawracają, to jest wszystko, co mamy do zaoferowania. Wiesz co, uwierz tylko, Nawet nie pokutuj do końca, tylko po prostu uwierz i wyznaj, że Jezus ci przebaczy. I modlimy się, osoba stoi, ty się patrzysz, czy się coś stało. Ta osoba nie wie, ty nie wiesz. Mówisz, idź do domu, jesteś zbawiony. Dobrze, to jestem zbawiony. On wraca, otwiera piwo. Wiecie, ile takich rzeczy się dzieje? Po ewangelizacjach? Ci ludzie nie spotkali się z realnością krzyża. I teraz jest coś odwrotnego. Pomyślcie się, że ludzie się nawracają. I tak się dzieje dzisiaj w wielu miejscach na świecie. Nawracają się w miejscach, gdzie od razu widzą. Widzą chorych wstających z wózków. Widzą ludzi, z których wypędzane są demony. To jest normalne. Ich pierwsze spotkanie z Ewangelią od razu im się kojarzy z jednym. Bóg ma moc. I krzyż działa. I warto jest w to wierzyć. I ta wiara natychmiast jest łatwiej. Ona od razu zasadza się na mocy. Rozumiecie? Jest łatwiej wierzyć ludziom. W takiej atmosferze. I 6 werset, 2:6. My tedy, znowu jest ciągle to samo. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych. Lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Co to jest ta mądrość? Chrystus ukrzyżowany. I tu jest znów, słuchajcie, on mówi, głosimy wśród doskonałych. To znaczy, to jest dla nas. To jest dla wierzących. Bo świat w to nie wierzy. To my mamy w tym być ugruntowani. My mamy się tego trzymać, tak? Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały krzyżowali. Głośno wtedy, jak głosimy wtedy, jak napisano. To jest to, co wczoraj ty się modliłaś. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. I cały ten kontekst, mowa o tym, że oko nie widziało i ucho nie słyszało, to jest mowa o mądrości Bożej, to jest o Chrystusie ukrzyżowanym. I dalej on cały czas mówi, to jest ten kontekst, że Duch Święty po to przyszedł, żeby nam objawić, czym żeśmy zostali obdarowani. Czyli Duch Święty przychodzi i on nas wprowadza w ten krzyż. I wtedy, kiedy my zaczynamy w to wierzyć i Bóg zaczyna to potwierdzać, to wow! Oko nie widziało i ucho nie słyszało, co się zaczyna dziać. A myśmy otrzymali, dobrze, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. I może werset jeszcze 16. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? To są fajne pytania, posłuchajcie jeszcze raz. Bo któż poznał myśl Pana i kto może go pouczyć? Pouczać. Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Co jest tą myślą Chrystusową? Co jest tą mądrością? Chrystus ukrzyżowany. Kiedy zaczynamy w to wierzyć, my żyjemy w myśli Chrystusowej. I on mówi, kto może poznać myśl Pana? A myśmy poznali. W jaki sposób? Uwierzyliśmy w Jego mądrość. Uwierzyliśmy w Jego poselstwo o swoim Synu. Kiedy my w to wierzymy i kiedy z tym się zgadzamy, zaczynamy żyć według myśli Chrystusowej. I oto jest cała bitwa w naszych głowach. Czy będziemy tak wierzyć? Czy myśl Chrystusowa zapanuje w naszych sercach do tego stopnia, że nic nas stąd nie wyprze? Z tej pozycji. I później 3:10, ja znów omijam te pierwsze wersety, bo tam troszkę o podziałach mówi, ale 10 werset jeszcze tylko. 3:10. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Co jest tym fundamentem? Chrystus ukrzyżowany. On wszędzie, co robił, gdzie zakładał kościoły, on pierwsze, co robił, on kładł fundament, on głosił krzyż i jeszcze w mocy to robił. W mocy Ducha Świętego. Tak? I to jest, słuchajcie, to jest powiedziane, nie ma innego fundamentu. Nie ma innej opcji dla nas, jak trzymać się tego i w to wierzyć i być w tym utwierdzonym i ugruntowanym. Czy cię obudzą w środku nocy, czy wstajesz rano, ty natychmiast pierwsze myśli. Masz przyjmować myśl Chrystusową, masz być wdzięczny za to, co On dla ciebie zrobił na krzyżu. Masz stać w tym, przez wiarę, uwielbiać Go, dziękować. Rozumiecie? I ja już wiem, że to działa. Ja to robię. My to robimy razem na modlitwach, czy rano, czy nawet wieczorem. I ja wiem, że to działa. To działa, to jest ten miecz ducha. O tej tarczy, co Anetka, bo to dla was może być niezrozumiałe, jaka tarcza, jaka woda. Ja wam coś powiem, właśnie ten Cary Blake, on powiedział świetną rzecz. Niesamowicie mi się spodobało. To jest tarcza, jest elementem zbroi. On mówi, w tamtych czasach tarcze były z drewna. Przeważnie. Ale jest powiedziane, że tarcza ma zgasić ogniste pociski. Ale drewno się pali, tak? I w tamtych czasach było popularne strzelanie strzałami zapalonymi. Więc był zwyczaj, że na noc przed bitwą tarcze wkładano do pojemników z wodą. I one nasiąkały całą noc. I kiedy oni następny dzień byli w bitwie, one były tak nasiąknięte wodą, że każda strzała zapalona, która się wbiła od tej wody w tarczy. Wiecie, co to mówi? Mamy być nasiąknięci słowem. Przesiąknięci. Przesiąknięci. Jakakolwiek sytuacja, ty stajesz i mówisz, ale napisano. Ale ja wiem, co on dla mnie zrobił. Ja wiem, kim jestem w nim. To jest to. I to jest co, my musimy się tego uczyć. I słuchajcie, jak będziecie cierpliwi, bardzo was proszę, chciałbym wam przeczytać świadectwa, krótkie dwa, są niesamowite. Jeszcze może jedną rzecz, wcześniej takie świadectwo, słuchajcie, posłuchajcie tego. Prawdopodobnie nikt nie byłby bardziej konserwatywnym niż uczniowie kopalnego kościoła. Ustanowiona komisja studiowała temat duchowego uzdrowienia i podała sprawozdanie z powrotem kościołowi. Spędzili oni 3 lata studiując to i badając zarówno w Biblii, jak i w historii. W swoim sprawozdaniu mówią, uzdrawianie chorych przez Jezusa było czynione jako objawienie Bożej woli dla człowieka. Dlatego, że odkryli, iż Jego wola jest całkowicie objawiona, mówią dalej. I teraz słuchajcie, to jest episkopalny kościół. Posłuchajcie, co oni mówią. To jest w tym raporcie było. Kościół nie może już dłużej modlić się o chorych, używając niszczącego i eliminującego wiarę zwrotu, jeżeli to jest Twoja wola. Około 100 lat temu kościół episkopalny doszedł do takich. Dzisiaj zielonoświątkowe kościoły mają z tym problem. Ale oni 3 lata badali. Nie wiem dlaczego tyle, ale dobrze, że tyle. Ale doszli do wniosków, ok? Teraz posłuchajcie świadectw tego człowieka. Znaczy to są listy, tak? Napisane te, jedne z tych 225 tysięcy listów. Posłuchajcie. Ludzie sobie zadali trud, żeby to napisać. Około 4 lata temu rak zaczął rozwijać się na mojej twarzy. Na początku był on widoczny tylko na małej brodawce na moim nosie. Ciągle ją skrobałam, aż stała się owrzodziałą raną, a potem stało się oczywistą sprawą, że rozwinął się z niej rak. W tym czasie cierpiałam bardzo. Więcej niż ostatnie 2 lata ból i walka ze śmiercią dochodziły do skrajności. Musiałam więc moją twarz zakrywać ze względu na jej wygląd oraz na konieczność przykładania tkaniny nasyconej eterem i anestetykami uśmierzającymi ból. Na środki anestetyczne zużyłam około $500 w ciągu ostatniego roku mojej choroby. Był to jedyny sposób, jak ulżyć moim cierpieniom. Kiedy usunęłam tę tkaninę, ból był tak intensywny, że oślepłam i nie mogłam nawet zobaczyć ręki przed moją twarzą. Chodziłam od jednego lekarza do drugiego w Ohio, w Indianie, w Nowym Jorku, w New Jersey. Gdziekolwiek dowiedziałam się o dobrym lekarzu, szukając ulgi. Jestem pewna, że konsultowałam moją sprawę z więcej niż 50 lekarzami. Lecz oni wszyscy orzekli, że nie ma już żadnej nadziei i oni nie mogli nic uczynić dla mnie. Lecz chwała bądź Panu, we wrześniu usłyszałam o nabożeństwach brata Bosworta. które miały odbywać się w moim rodzimym mieście w Limie, Ohio. Uczęszczałam na nie, zachęcana przez nic innego niż przez pragnienie, abym została uzdrowiona. Nigdy dotychczas nie słyszałam Ewangelii głoszonej w ten sposób. Wyszłam więc zaraz do przodu, kiedy mnie brat poprosił, abym się modliła. Nie wiedziałam, jak mam się modlić. I on musiał mi podpowiadać słowa modlitwy. Kiedy je powtarzałam, wiara weszła do mojego serca i zaczęłam być bardzo szczęśliwa. Bracia włożyli na mnie ręce ku uzdrowieniu, a kiedy to uczynili, odczułam moc Bożą przechodzącą przez moje ciało. Ona podniosła się i przeszła do mojej twarzy. Odczuwałam to tak, jakbym miała ciasny, gumowy kołpak na mojej twarzy, który zaczął po troszku podnosić się w górę. Kiedy ta moc doszła do czubka mojej głowy, zobaczyłam jasną światłość i ujrzałam wizję Jezusa stojącego tuż przede mną. Wtedy krzyknęłam żarliwie, chociaż przedtem nie mogłam w ogóle krzyczeć. W tej chwili, gdy włożono na mnie ręce, bóle ustały i ja wiedziałam, że zostałam uzdrowiona. Inni mówili mi, że krzyczałam, jestem zbawiona i uzdrowiona, i odrzuciłam tkaninę, która przykrywała mi twarz. Byłam tak szczęśliwa, że nie byłam świadoma tego, co czynię. Krzyczałam i płakałam z radości, potem odeszłam do domu krzycząc. Krzyczałam przez całą noc, a gdy się rano obudziłam, krzyczałam dalej. Kiedy się obudziłam, moja córka przygotowywała śniadanie, spojrzała na mnie i krzyknęła: o matko! W pokoju mieszkalnym było zwierciadło, ja spojrzałam w nie. Zobaczyłam, że moja górna warga i części twarzy, które były przedtem pożarte przez raka, zostały uzdrowione. One były pożarte do tego stopnia, że były widoczne korzenie moich zębów. W ciągu tej nocy zostały te miejsca wypełnione nową tkanką i pokryte świeżą skórą i stały się takie mocne i czyste, jak są obecnie. Po raku nie pozostało ani śladu, z wyjątkiem blizn. Dwa strupy, które miałam na mojej twarzy, były na niej jeszcze, lecz później znikły. Lecz gdziekolwiek brakowało skóry, zostało to miejsce zupełnie uzdrowione w ciągu tej nocy i wytworzyła się nowa skóra. Mój prawy kciuk był okaleczony już 4 lata. Mój nart, podbicie nogi było złamane. Obydwie części mojego ciała zostały uzdrowione w tym samym czasie, co choroba raka. Od tego czasu nie odczułam w nich żadnego bólu. Kiedy zobaczyłam, że moja warga narosła na nowo, krzyczałam tak głośno, że nasz dom wkrótce napełni się sąsiadami, którym opowiadałam o tym, co Bóg uczynił dla mnie. Moje dzieci wzięły moje uzdrowienie za znak, że Pan wkrótce zabierze mnie do niebios. I gdy wychodziłam do sąsiadów i pozostałam u nich dłużej, niż się spodziewałam, dzieci przychodziły, by zobaczyć, czy jestem jeszcze na ziemi. I teraz świadectwo kobiety, która widziała to uzdrowienie. To jest kobieta inna, która o tym samym uzdrowieniu mówi. Byłam tam obecna w czasie, gdy pani Baker została uzdrowiona z raka. Gdy została namaszczona i brat pomodlił się o nią, ona powiedziała do kogoś: zdejmijcie mi tę tkaninę. Inna osoba uwolniła ją z jej twarzy i pani Baker zdjęła ją i odrzuciła. Wyglądało na to, że została napełniona Duchem Świętym. Ona zawołała: jestem zbawiona i uzdrowiona, i wyskoczyła i stanęła na swoich nogach. Dla słuchaczy nie wyglądała na uzdrowioną, tak samo nie dla mnie. Jej twarz miała okropny wygląd. Była to masa krwi, wstrętnej ropy i otwartych wrzodów. Lecz ona potem powiedziała, że wszelki ból ustał i ona ma pewność w swoim sercu, że została uzdrowiona. Odór wychodzący z tego raka był tak wstrętny, że brat, który wypełniał jej kartę modlitwy, był z tego chory owego wieczora i cały następny dzień. Lecz następnego wieczora nie było już żadnego odoru. Ja siedziałam zaraz obok niej i wiedziałam, że to jest właśnie ta sama kobieta. A ten rak, te dziury w jej wargach, wszystkie wrzody znikły. Ona została uzdrowiona. To było niezaprzeczalne. Po jej uzdrowieniu odwiedziłam lekarza, który opiekował się nią podczas jej choroby. Kiedy dowiedział się, że ona została uzdrowiona, poprosił mnie, abym mu powiedziała, co w rzeczywistości widziałam. Powiedziałam mu, że widziałam, jak ona weszła do środka z tą tkaniną na swojej twarzy, że byłam tam obecna, kiedy modlono się o nią, i że usłyszałam, jak ona mówi, kiedy zdjęła tę tkaninę z twarzy, że została uzdrowiona, i widziałam ją, jak idzie po ulicy bez tej tkaniny. On powiedział, że to było niemożliwe, bo ona mogłaby wyjść na zewnątrz, bez tej tkaniny na twarzy, ponieważ jej ból byłby tak intensywny, że oślepiłby ją i ona nie mogłaby znaleźć drogi wyjścia z tej sali. On rzekł: dziewczyno, ty zostałaś zahipnotyzowana. Nie mogło się tak wydarzyć. Spotkałam go znowu potem, gdy ją odwiedził i powiedział mi, że to była naprawdę cudowna rzecz dla niej. On przyznał, że ona została uzdrowiona. Jeszcze jedno świadectwo. 15 lat temu moje zdrowie załamało się. Byłam zmuszona zrezygnować z mojej pracy. Wydawało się, że moje ciało jest pełne jakiegoś jadu i lekarze łamali sobie nad tym głowę. 12 lat cierpiałam nieopisane męczarnie, bez żadnej nadziei, że mogłabym być znowu kiedyś zdrowa. 3,5 roku temu mój stan zdrowia pogorszył się tak, że byłam 4 miesiące pod stałą opieką lekarza. Czułam się cały czas coraz gorzej. Było mi powiedziane, że mam raka u wejścia do jelita grubego i on przyczepił się do śledziony. Czułam się coraz gorzej, a jego jad zaatakował moją lewą rękę i bok do tego stopnia, że je wykrzywił. Krzyczałam z powodu męczarni i bólu. Prosiłam innych, aby mi trzymali rękę blisko ciała, bo czułam, jakby mi ją wyrywano z ramienia. Później ten rak rozszerzył się aż do moich ust. Przeszedł do nich przez moje gardło i usadowił się pod językiem, aż był tak gruby, jakbym miała drugi język. Jego korzenie rozrosły się i owinęły się koło błony pod językiem. Pewien lekarz z Filadelfii, który opiekował się mną przez pewien czas, nalegał na mnie, abym się udała do szpitala w Filadelfii. Może mogliby mi tam zastosować promieniowanie radem. Potem, gdy zbadało mnie kilku z tamtejszych profesorów, orzekli, że nie mogą już dla mnie nic uczynić, bo ten rak w moim boku przyrósł do mojej śledziony, a ten, którego miałam w ustach, przyczepił się do arterii. Powróciłam do domu, aby umrzeć. Byłam w beznadziejnym stanie. Oni nie mogli mi pomóc. Zaczęłam modlić się do Boga, by mi okazał miłosierdzie. Płakałam, będąc sama w moim pokoju. Rozmawiałam z wszechmogącym Bogiem w imieniu Jezusa, aż On wyjął ze mnie wszelki strach. Postanowiłam w moim umyśle, że będę cierpieć, aż On odwoła mnie do domu. W końcu byłam w takim stanie, że zażywałam 18 dawek lekarstwa dziennie. Brałam też 9 dawek asafetydy na uspokojenie moich nerwów i mojego żołądka oraz środki przeciwwymiotowe. Miałam gwałtowne bóle głowy i wiele razy wymiotowałam. W takim stanie cierpiałam 2 lata. Powiem wam, to jest opis diabła. To jest opis diabła, tego, co on robi ludziom. Dziękuję Bogu za przyjaciół chrześcijan, którzy przekonali mnie, abym poszła na nabożeństwa brata Bosworta, które on urządzał w Filadelfii. Modliłam się w tej sprawie, aż Pan pokazał mi, abym tam poszła. Dziękuję Bogu, że usłuchałam. Usłyszałam tam Ewangelię głoszoną w wielkiej mocy. Udałam się 3 razy do osobnego pokoju, gdzie otrzymałam dalsze instrukcje. Potem otrzymałam książkę tego ewangelisty pod tytułem Chrystus jest lekarzem. Ta książka to jest. Studiowałam odnośniki w niej i stwierdziłam, że uzdrowienie jest także dla mnie. W poniedziałek wieczorem, 14 lipca, udałam się na podium i zostałam namaszczona ku uzdrowieniu. Chwała Bogu. On spotkał się ze mną. Wprost tam i zostałam natychmiast uzdrowiona. Kiedy brat modlił się o mnie, odczułam jakby wstrząs przechodzący przez moje ciało, jakby prąd elektryczny. Wydawało się, jak gdyby ktoś chwycił tego raka pod moim językiem i wyciągnął go z moich ust. Zostałam natychmiast uzdrowiona tam na miejscu z moich okropnych raków. Od tego czasu nie zażywam żadnego lekarstwa. Mogę jeść cokolwiek tylko chcę, a nie mam żadnych boleści. Dziękuję Bogu, że ekipa brata Bosworta przybyła do Filadelfii. Niechby ich Bóg błogosławił każdego poszczególnego. Mam nadzieję, że to pomoże innym cierpiącym znaleźć chwalebne wyzwolenie, które ja znalazłam. I chcę tylko na koniec wam taką myśl powiedzieć. W tamtych czasach ten jeden człowiek, on odnalazł tą wiarę. I wszyscy, którzy słyszeli, oni wiedzieli, że mogą gdzieś pojechać i spotkać się z Bogiem. Pomyślcie sobie, że my to znajdziemy. Tu nie chodzi o nas tutaj. Tu chodzi o tysiące, 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 tysiące cierpiących, którym możemy przynieść nadzieję, uzdrowienie i zbawienie przez wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego. Czy wy nie chcielibyście, żeby nam przynoszono zewsząd ludzi, przynoszono ze szpitali, przywożono? Colin Eckward miał to 15 miesięcy u siebie. Z całego świata. O kogokolwiek się pomodlono, był uzdrowiony. Słuchajcie, to jest bitwa. To jest bitwa. o tą wiarę, czy to się będzie działo. Dlatego słuchajcie, będzie znowu post, tak? Kiedy? To gdzieś będzie czwartek, piątek, sobota znowu, trzy dni w marcu. To gdzieś będzie 20, 21, 22, a coś takiego. Ale w każdym razie około 20 ten czwartek, piątek, sobota. I ja was bardzo zachęcam. I powiem wam, było nas dużo ostatnio, ale proszę jeszcze, przychódźmy. Szukajmy Boga. Módlmy się. Bo jest tak wiele do wzięcia. Jest tak wiele, rozumiecie? Powiem wam, mam wiarę, że Bóg chce tak, że nikt nie będzie chorował pośród nas. Naprawdę. Wiecie, że Izrael tak miał? Bóg w Starym Przymierzu, które było gorsze, on powiedział do Izraela, jeśli wy będziecie chodzić moimi drogami i będziecie słuchać moich przykazań, nie będzie chorych pośród was. Dlaczego mamy chorować w lepszym przymierzu, kiedy Jezus już to wszystko wziął? Dlaczego? Więc to, wiecie co dzisiaj ja powiedziałem, to jest to wszystko, dlaczego my modlimy się o ludzi. To jest źródło naszej wiary i będziemy dalej się modlić. I wiecie co bardzo ważnego, ten człowiek Cary Blake, który też, on już ma 60 tysięcy w tym momencie, ponad świadectw uzdrowień ze Stanów, on mówi bardzo ważną rzecz. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne. Kiedy wychodzicie do modlitwy i my kładziemy na was ręce i my się modlimy o uzdrowienie, czy jedni o drugich się modlicie, kiedy nic się nie polepszy, ty trwaj w wierze. Okej? Okay? Naprawdę, to jest człowiek, który ma wielką praktykę i on, słuchajcie, on mówi, widział wszystko. Widział downy, widział autyzm, nowotwory, raki, wszystko. I mówi, podstawowy problem to jest to, przychodzi osoba, modlimy się, nie widzisz symptomu, nic się nie wydarzyło i natychmiast jest niewiara i jeszcze zaczynasz wyznawać tą niewiarę. Mówi, nie rób tak. Bardzo wiele uzdrowień jest procesem. Jest procesem. Moment, kiedy ręce są nałożone, to jest moment, kiedy coś się zaczyna. Ale trwaj w wierze. Trwaj w wierze. Trwaj w dziękczynieniu. To jest bardzo ważne. Ok? Dobrze. Pomódlmy się, tak? Na koniec. Coś jeszcze chcesz mówić? Panie, nie ma słów, żeby ci w ogóle wyrazić wdzięczność. Nie ma takich słów. Za to wszystko, co ty zrobiłeś dla nas, Jezu, że ty to wszystko wziąłeś na siebie. Nie ma słów. Ale to, co chcemy zrobić, to chcemy ci oddać życie teraz. Z tej wdzięczności. Oddać ci nasze życie. Dla tego poselstwa. O twoim Synu ukrzyżowanym. To jest warte, by oddać życie dla Ciebie, dla Ewangelii. I ja proszę Ciebie, aby to było coś, co nas dotknie, co nas przeszyje. Że przestajemy, Panie, być jacyś obojętni dla Ciebie. Że nasze serca zapłoną dla Ciebie, Jezu. Dziękujemy Ci za Twoją miłość. I dziękuję Ci, Królu, za wszystko, co mamy w Tobie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci. I Panie, ja modlę się, by nasza wiara doszła do tego miejsca, wartości takiej, że to wszystko będzie się manifestować. Ja o to się modlę. Ale nawet jeśli dziś jeszcze nie widzimy takich rezultatów, będziemy wierzyć. Będziemy Ci dziękować. Będziemy Ci uwielbiać, bo jesteś prawdą. I Twoje słowo jest prawdą. I dziękuję Ci za to, Jezu. Dziękuję Ci, Królu, że wziąłeś choroby, nas wszystkich poniosłeś, jak ten kozioł kiedyś. On pobiegł na pustynię, Ty poszedłeś na krzyż, zabrałeś to wszystko. I ja dziękuję Ci, Jezu, za Twoją miłość i za to, że mowa o krzyżu jest Twoją mocą, Panie, i Twoją mądrością. I daj nam być w tym utwierdzonymi wszystkim, Boże. W imieniu Jezusa, Ojcze. Niech ten fundament będzie mocno założony w życiu każdego z nas. Ja o to się modlę, Boże, w imieniu Jezusa, Królu. Amen.
Amen. Zakończę tylko dwoma wersetami. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. I dziewiąty werset. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Amen.